Hrabia rozpoczął swoją apologię, ciągnął Bishop, a mówił przekonywująco i bronił się nadzwyczaj zręcznie. Zapewniam cię, Albercie. Przedstawił dowody stwierdzające, że wezyr Huaniny do ostatniej chwili darzył go zaufaniem. Zlecił mu przecież u sułtana misję, od której zależało jego życie. Pokazał pierścień, oznakę władzy, pierścień, którym Ali Pasza pieczętował zazwyczaj listy. Hrabia otrzymał ten pierścień od wezyra, by mieć do niego wstęp o każdej porze dnia i nocy, nawet gdyby był w haremie. Na nieszczęście, oznajmił, misja mu się nie powiodła. Kiedy powrócił, ażeby bronić swojego dobroczyńcy, Ali Pasza już dogorywał. Ale mając do pułkownika bezgraniczne zaufanie, oddał mu pod opiekę pierwszą swoją faworytę i córkę. Albert zadrżał, przypomniała mu się bowiem opowieść Heidi. Zapamiętał, co piękna Greczynka mówiła mu o misji, pierścieniu i o tym, w jaki sposób ją sprzedano. — Jakie wrażenie zrobiły słowa mojego ojca? — zapytał niespokojnie Albert. — Przyznam się, że wzruszyły mnie tak samo, jak i całą komisję. Prezydent spojrzał niedbale na list, który mu przyniesiono, ale przeczytawszy początek, ożywił się. Przeczytał do końca, odczytał raz jeszcze, przez cały czas popatrując bacznie na hrabiego. Oświadczył nam pan hrabia, rzekł, że wezyr Huaniny powierzył pańskiej opiece żonę i córkę. Tak, odpowiedział Morcerw, ale tutaj, jak i we wszystkim, prześladowało mnie nieszczęście. Kiedy wróciłem, nie zastałem już Heidi i Wasiliki. Znałeś je pan? Widywałem je dość często dzięki zażyłości, jaka łączyła mnie z Paszą. Darzył mnie on bezgranicznym zaufaniem. A nie wiesz pan, aby co się z nimi stało? Słyszałem, że zabiła je zgryzota, a może nędza. Nie jestem bogaty, wiodłem życie pełne niebezpieczeństw, nie mogłem więc ku mojemu szczeremu żalowi udać się na poszukiwanie tych kobiet. Prezydent zmarszczył lekko brwi. Panowie, rzekł, słuchaliście uważnie wyjaśnień pana hrabiego de Morcerf. Czy pan hrabia mógłby na poparcie swoich słów przedstawić jakiegoś świadka? Boleję nad tym, ale nie. Ci, którzy otaczali wezyra, rozproszyli się po świecie albo umarli. Zdaje się, że ja jeden z moich rodaków ocalałem w tej strasznej wojnie. Mam tylko listy Alego Tebelin, które przedstawiłem panom. Mam ten pierścień, dowód jego przyjaźni. Oto on. Mam wreszcie dowód najbardziej przekonujący, jakiego mógłbym dostarczyć. Po tej anonimowej napaści nie zjawił się nikt, kto zaprzeczyłby mojemu słowu uczciwego człowieka i kto miałby coś do zarzucenia mojemu życiu, surowemu, żołnierskiemu. Rozległ się szmer pełen aprobaty. Otóż, Albercie, twój ojciec wygrałby sprawę, gdyby nic w tym czasie nie zaszło. Pozostawało już tylko głosowanie, ale prezydent powiedział jeszcze: panowie, a także i pan, panie hrabio, nie będziecie chyba nic mieli przeciwko przesłuchaniu bardzo ważnego świadka, który stawił się sam. Świadek ów, nie wątpimy, wysłuchawszy hrabiego, wykaże jego całkowitą niewinność. Oto list, który otrzymałem w tym względzie. Czy mam go odczytać, czy też przejdziemy, panowie, nad tym wypadkiem do porządku dziennego? Pan de Morcerf zbladł i tak zacisnął palce, że zachrzęściły papiery, które trzymał w ręku. Komisja opowiedziała się za odczytaniem listu. Hrabia zamyślił się i milczał. Prezydent odczytał następujący list. Panie prezydencie, dowiedziawszy się, że komisja rozpatruje działalność pana generała lejtnanta hrabiego de Morcerf w Epirze i Macedonii, oświadczam, że mogę udzielić w tej sprawie jak najściślejszych informacji. Prezydent zrobił krótką pauzę. Hrabia de Morcerf zbladł. Prezydent powiódł po zebranych pytającym spojrzeniem. — Niech pan czyta, niech pan czyta! — zawołano zewsząd. Prezydent zaczął czytać dalej. — Byłam przy śmierci Ali Paszy. Wiem, co stało się z Wasyliką i z Heidi. Stawiam się więc do dyspozycji i domagam się nawet, żeby mnie wysłuchano. Będę w vestibulu, kiedy komisja otrzyma ten list.
— A któż to taki ten świadek, a raczej wróg? — spytał hrabia głosem wyraźnie zmienionym.
— Dowiemy się, proszę pana — odparł prezydent. — Czy koledzy życzą sobie przesłuchać tego świadka? — Tak, tak — posypały się zewsząd głosy. Zawołano woźnego.
— Czy ktoś czeka w vestibulu?
— zapytał prezydent.
— Tak, proszę pana — odpowiedział woźny. — I któż to taki?
Jakaś dama ze służącym. Wszyscy spojrzeli po sobie. Wprowadźcie tę damę, rzekł prezydent. Po 5 minutach ukazał się woźny. Nikt nie odrywał oczu od drzwi, a i ja, mówił Bichamp, czekałem i niepokoiłem się tak jak inni. Za woźnym postępowała kobieta, spowita od stóp do głów w powłóczysty szal. Sposób, w jaki miała ów szal udrapowany, perfumy, którymi się skropiła, świadczyły, że jest elegancka i młoda. Prezydent poprosił nieznajomą, aby zdjęła szal. Okazało się, że dama jest ubrana na grecką modłę, a ponadto olśniewała urodą. — Ach, rzekł Morcerf, to była ona. — Co za ona? — Heidi. — Kto ci to powiedział? — Odgadłem, niestety. — Ale mów dalej, proszę cię. Widzisz, że jestem spokojny i chyba już niedługo koniec. — Pan de Morcerf, ciągnął Bichamp, przeraził się i zdumiał zarazem ujrzawszy tę kobietę. Te prześliczne usta miały przywrócić mu życie albo wydać na nie wyrok śmierci. A nas tak pochłonęła ta dziwna i jakże ciekawa historia, że zapomnieliśmy prawie o panu de Morcerf. Prezydent wskazał fotel damie, lecz ona potrząsnęła głową na znak, że będzie stać. Hrabia osunął się na fotel. Nogi odmówiły mu znać posłuszeństwa. — Zwróciła się pani listownie do komisji — rzekł prezydent, oznajmiając, że pragnie pani udzielić nam informacji w sprawie Alego Tebelin. Twierdzi pani, że byłaś naocznym świadkiem wypadków, jakie zaszły ongi w Huaninie. — Tak, byłam ich świadkiem — odpowiedziała nieznajoma głosem pełnym uroczystego smutku. Był to głos osobliwie melodyjny, spotykany tylko na wschodzie. — Pozwolę sobie jednak zauważyć — ozwał się prezydent — że byłaś pani wtedy jeszcze dzieckiem. Miałam 4 lata, ale wypadki te były dla mnie tak ważne, że pozostał mi w pamięci każdy szczegół. Stoją mi jak żywe przed oczyma. Ale jakie znaczenie miały one dla pani i kim jesteś pani, że ta straszna katastrofa aż tak utkwiła pani w pamięci? Chodziło o śmierć lub życie mojego ojca na imię mi Heidi. Jestem córką Tebelinalego, paszy Huaniny i Wasiliki, jego najukochańszej żony. Rumieniec dumy i wstydu wykwitł na policzkach młodej kobiety. Ogień tryskający z jej oka, niezwykła waga tego oświadczenia, wywarły na zebranych nieopisane wrażenie. W hrabiego jakby uderzył piorun i jakby ziemia otwarła mu się pod stopami. — Pozwoli pani — ozwał się znowu prezydent, skłoniwszy jej się z szacunkiem — że zadam jeszcze jedno pytanie, a zadać je muszę z obowiązku i będzie ono ostatnie. Czy możesz pani poprzeć swoje słowa jakimś dokumentem? — Mogę, proszę pana — odparła Heidi, dobywając spod szala wonny atłasowy woreczek. — Oto moja metryka, którą zredagował mój ojciec, a podpisali jego najwyżsi urzędnicy. A tutaj świadectwo chrztu, gdyż ojciec zgodził się, aby chowano mnie w wieże matki. Świadectwo opatrzone pieczęcią arcybiskupa Epiru i Macedonii. Oto wreszcie najważniejszy z dokumentów, akt sprzedaży. Oficer francuski sprzedał mnie i moją matkę El Kobirowi, ormiańskiemu handlarzowi niewolników. Oficer ów, zawierając haniebny układ z Portą, zastrzegł sobie między innymi, że żona i córka jego dobroczyńcy będą stanowić część przypadającego mu łupu. Sprzedał nas za kwotę odpowiadającą 400 000 franków. Hrabia de Morcerf zzieleniał i oczy nabiegły mu krwią. Zebrani zaś milczeli złowieszczo.